Subiektywnie o nowej fantastyce, numer majowy 2017 roku i przy okazji będzie także parę słów o fantastyce w wydaniu specjalnym, ale to już na samym końcu. Od czego by tutaj zacząć? No od tego, że znowu jest problem, mały, ale zawsze jakiś. W poprzednim miesiącu, kiedy zaczynałem cykl subiektywnie o nowej, nie byłem całkiem pewien formuły i miałem nadzieję, że ona się wyklaruje właśnie podczas drugiego omówienia, drugiego podcasta. Tymczasem nie wziąłem pod uwagę, że ona się nie może wyklarować, że to nie będzie tak prosto, że pojedziemy schematem krytyka, publicystyka, fantastyka polska i fantastyka obca, tłumaczona. I tego nie doszlifujemy, ponieważ... Jest to niemożliwe, ponieważ jako krytyka występuje m.in. mój tekst o Jarku Grzędowiczu na 35-lecie jego twórczości. I jakiekolwiek omawianie innych tekstów w tym kontekście wyglądałoby na to, że próbuję albo kokietować, jaki to jestem kiepski, i prosić o pochwałę, albo chwalić się po prostu tym, że jestem lepszy od innych, co całkiem jest możliwe, ale nie mnie wypada o tym decydować. Więc jeśli chodzi o tekst o Jarku Grzędowiczu, to pozwolę sobie tylko poprosić, by ci, których jego twórczość interesuje, a interesuje chyba wszystkich, przeczytali mnie krytycznie i jeśli coś się im nie spodoba, jeśli będą jakieś zastrzeżenia, to proszę kopać, bić i deptywać w glebę. Dziś to jest takie łatwe i autorowi można nawrzucać tak, że dojdzie to do niego natychmiast i dojdzie do niego boleśnie. I tym kończymy pierwszą sprawę, o zrobinę niezręczną i dla mnie krępującą, i możemy przejść do rzeczy. Tych rzeczy jest kilka, a pierwsza z nich to Małe jest piękne. Małe jest piękne, bo majowa nowa od razu urzeka wstępniakami, a przynajmniej mnie urzekła wstępniakami. W fantazjach wartych propagowania szanowny rednacz, czyli Jerzy, pisze o konferencji TEDx, tak to się chyba wymawia, i pisze, pozwolę sobie zacytować. TEDx urzekł mnie jednym, atmosferą. Organizatorzy dokładają starań, by impreza łączyła ludzi. Zachęcają do zawierania nowych znajomości nawet formą identyfikatorów, na których, poza imieniem i nazwiskiem uczestnika, znajduje się rubryczka Porozmawiaj ze mną o. Gdy tam krążyłem, naszła mnie refleksja, że jest to właśnie coś, co jakiś czas temu zgubiła społeczność fantastów, poczucie wspólnoty. TEDx łączy profesjonalizm organizacji z klimatem kojarzącym mi się z oldschoolowym kameralnym konwentem, na którym uczestników, bez względu na wiek, płeć i szczegółowe zainteresowania, łączy wspólna pasja. Podchodzą do siebie z otwartością, ciekawością i chęcią wzajemnego poznania. Otóż dokładnie w momencie, kiedy przygotowywałem ten podcast, na moim facebookowym profilu młodzi katowali Jacka Inglota za to, że spokojnie i wyważony, choć gorzki, sposób dokonał aktu przekazania pałeczki pisarzom pokolenia 2.0 i przy okazji nazwali go, zaraz sprawdzę, czy się nie mylę, nie mylę się, stetryczałym starcem, sklerotykiem i tak dalej, i tak dalej. Taktowne to nad wyraz, biorąc pod uwagę, że odbywało się na profilu kogoś niebagatelnie od Jacka starszego. Także za swój wstępniak, Jerzy, witam cię w grupie starych pierników i cóż, myślę, że wypada już nam tylko czekać właśnie tych oldschoolowych konwentów, Nidzica za pasem, może tam się nic nie zmieni. A Marcin Zwierzchowski? Marcin Zwierzchowski jest jak zwykle do bólu rzeczowy, ale wyrywa mu się wyznanie uczuciowe spod pióra, a mianowicie pisze, że bardzo obawia się obcego przymierza. No ja też bardzo obawiam się obcego przymierza. Jestem pełen najgorszych przeczuć. A to, co napisał Marcin, jest miłym odpoczynkiem od tego, co słyszę i od czego nie ma ucieczki, pokrzykiwań. Chcecie zobaczyć, prawda? Już się jaram, muszę. Szkoda, że to nie wczoraj i tak dalej, i tak dalej. No tego żargonu niestety człowiek się nie odetnie, ale sympatycznie, że można na moment o nim zapomnieć. No i tak, majowa nowa rozpoczęła się miło, przynajmniej dla mnie miło, jeszcze nim zacząłem ją tak naprawdę czytać. No dobrze, to teraz może zaczniemy czytanie. Jeśli chodzi o publicystykę, krytykę, to spełniam obietnicę swoją, nie będzie ocen, będą jednozdaniowe takie opisy. Lukas. No Lukas jak zwykle jest w formie do pozazdroszczenia i życie jak w zegarku, czyli opowieści o automatach. Jest akurat tak płytka, by w niej nie utonąć, a akurat tak głęboka, by nie stawiać jej zarzutów, że jest płytka. Poza tym autor ma bardzo rzadki dar pisania, szukam odpowiedniego słowa, pisania z uśmiechem, pisania na luzie, pisania bez zadęcia, to się po prostu miło czyta. Jakim cudem arturiańskie dziedzictwo Marcina Wańcetela obywa się bez Excalibura, inny kretyński skądinąd tytuł, Wieki ciemne, filmu Johna Burmana, to ja nie wiem, ale wiem, że się obywa i wiem, że arturiańskie dziedzictwo nie powinno się bez tego obyć, że nie może się bez tego obyć. Piszący o współczesnym niewolnictwie Rafał Kosik trafia nieco obok tarczy. Jeżeli Rafał mnie słyszy, to polecam mu opinię mojego przyjaciela, który nie jest ekspertem od słowa, nie żyje ze słowa, a temat potrafił ująć krótko. Kiedyś właściciel niewolnika miał z tego powodu same kłopoty. Musiał tego swojego niewolnika ubrać, nakarmić, dać mu pracę i tak dalej, leczyć. Dziś właściciel niewolnika nie ma z tym problemów. Niewolnik musi sam o siebie zadbać, sam znaleźć sobie pracę, sam się ubrać, sam się karmić i sam się leczyć. I taka krótka, nie forma nawet, taka krótka foremka wystarczy, by wiedzieć, że wszyscy jesteśmy niewolnikami, czyimi jesteśmy niewolnikami, a to, nad czym Rafał się rozwodzi, oznaki niewolnictwa, no cóż, to taki sobie tylko sztafasz. Jeśli chodzi o Łukasza Orbitowskiego, to przyznaję się do bezradności, ja po prostu go nie rozumiem. Nie rozumiem tego rodzaju ekshibicjonizmu, nawet intelektualnego ekshibicjonizmu. Nie rozumiem śmiałości przybierania publicznie póz przed lustrem ze Stephena Kinga i z It Kinga. Nie rozumiem tego przeglądania się w Kingu z Krygiem. No i jak ładnie wyglądam jak na 40? Ale to już jest mój problem. Nikomu opinii nie narzucam, a prawa, że wszystko trzeba rozumieć, nie ma. I ja z tego prawa korzystam, pozostając w stanie niezrozumienia. Co nam zostało? Zostało nam całe mnóstwo literatury, łącznie z fantastyką wydaniem specjalnym i piątą nową. To jest tuzin opowiadań krajowych i zagranicznych. No, za te pieniądze potęga i pieniądze wydane na te dwie fantastyki z pewnością nie będą pieniędzmi wyrzuconymi. Ja oczywiście tych opowiadań nie będę recenzował i oceniał, bo nie widzę się w tej roli. Mogę tylko zapewnić, i już zapewniłem, że wszystkie da się czytać i że wszystkie warto czytać, ze szczególnym uwzględnieniem naszego Węgra, Istvána, mogę chyba powiedzieć, Wiswardzkiego. O się chyba nie obrazi. No i Roberta Silverberga. Nie ma natomiast wśród tej masy literatury ani Ursuli Le Guin, ani Agnieszki Hałas, czyli nie ma tych pików literackiej formy, przynajmniej moim zdaniem pików do słabości do Agnieszki się przyznałem, do Ursuli to chyba wszyscy mamy słabość. I przez to, że poziom opowiadań jest mniej więcej wyrównany, łatwo jest zaobserwować pewną tendencję, która wydaje mi się niepokojąca. Ja jej po prostu nie lubię, jakkolwiek nie ma to nic wspólnego z jakością tak zwaną literacką. Otóż, gdyby opowiadania polskie czytać wyłącznie z nowej fantastyki w jej odmianach, można by pomyśleć, że istnieje ich cała specjalna szkoła. Jest to szkoła opowiadań pewnych swej urody, pełnych szarmu, chłodnych takich trochę, każących się zdobywać czytelnikowi absztyfikantowi i patrzących na niego z góry. Są to opowiadania, które przez to tracą swoją szansę, bo nie ma nigdy drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia. O co mi chodzi, to może najpierw wyjaśnić cytami. Jeśli polski autor zaczyna opowiadanie, zaczyna je mniej więcej w jakiś wariant tego sposobu. Gdy usłyszałem trzask pękającej gałązki, wiedziałem już, że jestem zgubiony. Jak mogłem być takim głupcem, by sądzić, że uda mi się zwieść najlepszych myśliwych wśród orków? Oczywiście oderwałem się od chłodnej kory drzewa, którą chłodziłem rozpalone czoło i rzuciłem się do opętańczego biegu, ale w głębi duszy wiedziałem, że nie mam szans. A podczas gdy Amerykanin, nawet jeśli z tym swoim nazwiskiem wie już, że nic nie musi, zaczyna tak. Gdy poszukiwacz wraca do fortu, jest podekscytowany i radosny. Miałem rację, ogłasza. Znalazłem jednego z nich. Widać tu różnicę, prawda? Widać, że w pierwszym przypadku piękna kobieta każe się uwodzić i zdobywać, zachowując obojętność i dystynkcję wielką, które nie pozwalają jej na lekkomyślne zachowania, podczas kiedy w drugim wypadku po prostu opowiadanie rzuca się nam w ramiona i mówi: wierz mnie, kochany, to twoja szansa i nigdy tego, co teraz zrobisz, nie pożałujesz, chyba że mnie porzucisz. O ile opowiadanie polskie trzeba chcieć przeczytać, żeby je przeczytać, o tyle tego opowiadania amerykańskiego po prostu nie sposób odłożyć na bok, póki się jak prawdziwy mężczyzna nie udowodni wszystkiego na końcu. Wspomniałem o tym, że to jest taka fantastyczna, nowo fantastyczna szkoła opowiadań polskich, bo ja przecież wiem, że są opowiadania polskie, które spełniają ten warunek podbicia czytelnika, chwycenia go za serce i wykręcenia tego serca w garści. I myślę, że w fantastyce paraliżujące jest trochę to, że opowiadania muszą być dobre, one muszą spełniać te warunki konwencjonalnie literackie. Jak sądzę, warto byłoby spróbować puścić opowiadania po prostu gorsze, ale takie, które przy tej swojej, w cudzysłowie, gorszości mają odrobinę, no ja bardzo przepraszam za to słowo, seksapilu. I cóż, i to wszystko chyba, oprócz stałej mojej rekomendacji. Powtórzę ją może po raz trzeci, bo omnes trinum perfectum, ale po raz czwarty pewnie już powtarzać nie będę. Za większe pieniądze nową fantastykę warto kupować i czytać. Mimo tych jej wad, które wymieniłem, i być może innych, których nie zauważyłem, a może nawet i dla tych wad. To nie jest tak, że cenne jest tylko to, co jest doskonałe. Doskonałość jest nudna. Dopiero niedoskonałość jest czymś, co budzi w nas głębsze uczucia.